Słuchają Państwo Radia Poznań. Jest środa, godzina 18.30, więc pora na magazyn wojskowy w Radiu Poznań. Zaczynamy!
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Audycję realizuje Krzysztof Jankowski. Sprzed mikrofonu kłania się Państwu Kacper Witt. Dobry wieczór. A co dziś w programie?
Magazyn wojskowy.
Na początek wspólnie z wielkopolskimi terytorialsami podsumujemy jesienną odsłonę operacji Trwała Odporność. Jak żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej walczą z pandemią, porozmawiamy z podporucznik Anną Jasińską. Później o zmianach w szkołach podoficerskich. Resort obrony zdecydował o zwiększeniu limitów przyjęć do szkół tego rodzaju. Zmiana, choć niewielka, będzie także tyczyć się szkoły podoficerskiej wojsk lądowych w Poznaniu. Sprawdzimy, co to oznacza. Na koniec powiemy o udziale Wielkopolan w wojnie polsko-bolszewickiej. To wciąż mało znana karta w historii wielkopolskiej wojskowości. Ten stan ma zmienić aplikacja, którą stworzyło Poznańskie Muzeum Narodowe. To wszystko do godziny 19.00.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
A na początek przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia i Jacek Butlewski.
Magazyn wojskowy.
Dobry wieczór. Wojska Obrony Terytorialnej pomogą w testowaniu nauczycieli na obecność koronawirusa, poinformował na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak. Terytorialsi pobierają od nauczycieli materiał do badań. Nauczyciele testowani są na obecność koronawirusa przed powrotem dzieci do szkół. Jak wcześniej informował minister Mariusz Błaszczak, w akcję testowania pedagogów zostaną zaangażowane wszystkie wojskowe zespoły wymazowe, w sumie około 1000 żołnierzy. Dwa dni temu w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu rozpoczął się bazowy kurs podoficerski. Do 12 marca 150 szeregowych odbędzie kurs uprawniający absolwentów do awansu na pierwszy stopień podoficerski. Wcześniejsze kwalifikacje wyłoniły najlepszych kandydatów na podoficerów. Tym ostatnim życzymy oczywiście powodzenia. Zmarł kapitan Jan Jabłoniec, pseudonim Fiat, żołnierz Armii Krajowej z oddziału kapitana Zdzisława Brońskiego, pseudonim Uskok. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek napisał na Twitterze, że to wielki patriota, ale przede wszystkim ciepły i skromny człowiek z dużym poczuciem humoru, przyjaciel i towarzysz wielu patriotycznych spotkań, napisał minister Czarnek. Jan Jabłoniec urodził się w 1927 roku w Ziółkowie w powiecie łęczyńskim. Od 1938 roku mieszkał i pracował w Lublinie. Trafił do oddziału kapitana Zdzisława Brońskiego. W związku z tym, że pracował w warsztacie samochodowym, otrzymał pseudonim Fiat. Brał udział w walkach z Niemcami, a także Sowietami. Był ranny na polu walki. Po rozwiązaniu Armii Krajowej nie brał udziału w działaniach zbrojnych podziemia antykomunistycznego. Pełnił natomiast funkcje wywiadowcze. Informował Uskoka o działaniach komunistów na swoim terenie. W tym czasie pracował w rodzinnych stronach we własnym gospodarstwie rolnym. Czynnie uczestniczył w życiu kombatanckim. Brał udział w wielu uroczystościach. Był jednym z ostatnich żołnierzy, jeśli nie ostatnim, kapitana Zdzisława Brońskiego, pseudonim Uskok. Z kronikarskiej rzetelności wracamy do rocznicy sprzed kilku dni. Nigdy dość o powstaniu wielkopolskim. Słów kilka o ważnej bitwie. 6 stycznia minęły 102 lata od zwycięskiego starcia na Ławicy. Bitwa, choć trwała krótko, miała ogromne znaczenie. 102 lata temu powstańcy zdobyli niemieckie wówczas lotnisko. Jednym z bohaterów był urodzony w Kłecku Wiktor Pniewski, wspomina historyk i regionalista Bartosz Borowiak.
Brał udział w akcji zdobycia lotniska na Ławicy. Zapobiegł jakby wcześniej wywiezieniu całego sprzętu lotniczego przez wojska pruskie, co też miało później kluczowe znaczenie podczas zdobycia największego łupu w historii II RP. Wiktor Pniewski, pierwszy komendant Ławicy, później jako dowódca pierwszej eskadry.
Walki o Ławicę trwały 20 minut. Lotnisko zostało zdobyte przez Polaków. Przejęte wtedy samoloty były wykorzystane m.in. w 1920 roku w czasie wojny o wschodnią granicę. A propos tej wojny, udział Wielkopolan w zwycięstwie z Rosją Sowiecką z 1920 roku właśnie przypomni specjalna aplikacja. 26 stycznia pochwali się nią Muzeum Narodowe w Poznaniu. Światło dzienne za pomocą nowoczesnych technologii ujrzą setki, jeśli nie tysiące archiwaliów i innych materiałów przenoszących nas w czasie i przestrzeni do tamtego momentu. bardzo ważnej wojny i jednej z najważniejszych bitew w historii świata. Szczegóły na stronie Muzeum Narodowego w Poznaniu, a do aplikacji wrócimy w magazynowej części programu.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Terytorialsi podsumowują akcję pod kryptonimem Trwała Odporność. Żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej najpierw wspomagali służbę zdrowia wiosną podczas pierwszej fali pandemii. Jesienią te działania zostały zintensyfikowane. No właśnie, czego udało się dokonać w ciągu ostatnich kilku miesięcy? Państwa i moim gościem jest podporucznik Anna Jasińska z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie pana, witam państwa.
Pani poruczniku, na początek troszeczkę odejdę od tego głównego tematu. Skąd w ogóle biorą się te kryptonimy akcji? Kto je wymyśla? No bo trzeba powiedzieć, że tak naprawdę każdy z nich potrafi zapaść w pamięć.
Rzeczywiście te hasła, te kryptonimy operacji są tak ukute, żeby zapadły w pamięć. One powstają na szczeblu dowództwa.
Wracając już do tematu, na jakich działaniach skupiała się operacja Trwała Odporność?
To ja może na wstępie jeszcze tylko dodam, że Trwała Odporność cały czas trwa. My z kolei podsumowywaliśmy samą akcję jesienną. Cały czas żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, w tym 12. Wielkopolskiej Brygady, są w zadaniach. Jeżeli chodzi o jesienną operację Trwała Odporność, to myślę, że tutaj zaakcentować warto ten moment, kiedy po raz pierwszy wszyscy żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymali wezwania do natychmiastowego stawiennictwa w swoich brygadach. Tak też było w stosunku do Wielkopolskiej Brygady, do województwa Wielkopolskiego i także ziemi lubuskiej, bo tam także stacjonuje batalion wchodzący w skład Wielkopolskiej Brygady. To było pod koniec października. Żołnierze musieli wówczas odbyć dodatkowe szkolenia, tak by móc realizować w jak najszerszym zakresie operację Trwała Odporność i móc wspomagać szpitale, placówki medyczne, także instytucje ochrony zdrowia. Ta praca, te zadania zostały rozszerzone.
No właśnie, mówimy, że te działania zostały rozszerzone. Czym Trwała Odporność różniła się od Odpornej Wiosny?
Cel operacji skupiał się tym razem i skupia się nadal na takich 5 rodzajach działań. To jest zapobieganie, identyfikowanie, izolowanie, no i wreszcie wspieranie oraz przywracanie. W odróżnieniu od prowadzonej na sporą skalę operacji Odporna Wiosna, no to Trwała Odporność ma na celu gaszenie tych ognisk koronawirusa. No i też działania ukierunkowane zostały wówczas na wsparcie opieki medycznej, tak jak już wspominałam, służb sanitarnych, to także były samorządy, to są samorządy, wojewodowie, w taki sposób, w jakiś sposób jednak panować nad transmisją tego wirusa.
Opowiedzmy sobie po kolei, co działo się jesienią. Przede wszystkim wsparliście państwo medyków. Na czym ta pomoc polegała?
Przede wszystkim na tym, że żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej wraz z wojskami operacyjnymi przejęli prowadzenie przyszpitalnych punktów wymazowych, tak by personel medyczny mógł już skupić się na leczeniu pacjentów zakażonych COVID-19. Wcześniej już oczywiście także żołnierze mieli doświadczenia w prowadzeniu punktów wymazowych, ale były to punkty drive-thru, test and go. Tym razem żołnierze pomagali w PPW, czyli w tych przyszpitalnych placówkach wymazowych. Od samej jesieni do końca 2020 roku wykonano 96 tysięcy wymazów w PPW. No a z kolei żołnierze z Wielkopolskiej Brygady także zaczęli pomagać w prowadzeniu izolatorium IKAR. To oczywiście miało miejsce już podczas tej jesiennej fali pandemii, ale też pomagali w pracach i pomagają nadal w szpitalu imienia Strusia w Poznaniu. No i w tej chwili każdego dnia tak naprawdę w obu województwach. Do pomocy służbom medycznym oddelegowanych jest blisko 500 żołnierzy.
Mówimy o tych punktach wymazowych przy szpitalach, no ale przecież cały czas działają te punkty drive-thru, choćby w Poznaniu przy Bułgarskiej.
Zgadza się, punkt drive-thru Test and Go 25 października ponownie stanął przy stadionie Lecha Poznań przy ulicy Bułgarskiej. Tam jak zwykle obsługiwany ten punkt jest przez odpowiednio przygotowanych do tego żołnierzy Wielkopolskiej Brygady, ale także personel szpitala imienia Franciszka Raszei. I ten punkt będzie działać aż do odwołania. I mogę powiedzieć, że w ciągu 3 miesięcy żołnierze pobrali przy ulicy Bułgarskiej blisko 11 tysięcy próbek.
Pani porucznik, wszyscy mamy w pamięci te obrazki ukazujące akcję ewakuacji DPS-ów. Te białe kombinezony, żołnierze w tych białych kombinezonach, którzy wyprowadzali pacjentów, to było najtrudniejsze zadanie, które do tej pory czekało terytorialsów?
Myślę, że tak, bo począwszy od tego, że takie akcje trzeba przeprowadzić sprawnie, szybko, to jeszcze trzeba się wykazać naprawdę sporą dawką empatii i takim zrozumieniem wobec tych ludzi, no i też na względzie żołnierze mieli ich stan zdrowia, ich samopoczucie. Myślę, że jedną z takich najtrudniejszych ewakuacji była ewakuacja w Zielonej Górze, ponieważ to jest duży dom pomocy społecznej, dom kombatanta. Tam w związku z wykryciem ogniska koronawirusa żołnierze musieli ewakuować blisko 150 podopiecznych, no i później także zdekontaminować tę placówkę. Tam działali żołnierze z Kwierzyńskiego Batalionu, 151 Batalionu Lekkiej Piechoty, ale później także żołnierze pomagali w opiece nad pacjentami w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w szpitalu imienia Śmigielskiego w Skwierzynie.
Ale pomiędzy tymi smutnymi wydarzeniami udało się też terytorialsom wywołać uśmiech na twarzach dzieci.
Tak, zgadza się, na pewno ma pan na myśli naszą odsiecz wildecką, czyli pomoc w domu dziecka. Rzeczywiście, no z jednej strony smutek, bo koronawirus również pojawił się tam w domu dziecka, no ale na pomoc także przyszli żołnierze, zaproponowali bardzo szybko, że w domu dziecka się pojawią. Przez 2 tygodnie opiekowali się dziećmi, zastępowali opiekunów, którzy byli chorzy, pomagali im w lekcjach oraz organizowali im czas wolny. Dzieci były bardzo zadowolone, myślę, że żołnierze sprawdzili się i także z tymi dziećmi nawiązali bardzo pozytywny kontakt.
Nadszedł czas świąt Bożego Narodzenia, no i uśmiech pojawił się, ale już na twarzach osób starszych, na przykład przybywających w izolatoriach czy w szpitalach, bo WOT połączył na święta.
Rzeczywiście to była akcja ogólnopolska. Tą formę testową przeprowadzała 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej i tak jak pan wspomniał, w okresie przedświątecznym między 21 a 24 grudnia tak naprawdę te wideo połączenia były prowadzone pomiędzy osobami starszymi przebywającymi w szpitalach czy placówkach opiekuńczych, to także byli kombatanci. Chodziło o to, by ułatwić im kontakt z rodzinami i ich bliskimi. No i okazało się, że projekt Łączymy na Święta spotkał się rzeczywiście z bardzo życzliwym przyjęciem ze strony seniorów, także ze strony ich rodzin, no bo z powodu choroby czy też izolacji te osoby miały ograniczony kontakt z rodziną i bliskimi albo po prostu no wcale nie miały tego kontaktu, nie mogli się zobaczyć. A tutaj przy pomocy wideo połączenia jednak nie tylko głos można było usłyszeć, ale także zobaczyć tą bliską osobę. No i to był projekt skierowany głównie do seniorów, osób, które mogą mieć problemy z takimi technicznymi nowinkami.
No i kiedy wydawało się, że ten rok nie przyniesie już niespodzianek, to wtedy okazało się, że pomoc potrzebna jest poza granicami Polski. No i terytorialsi z tą pomocą pospieszyli.
Tak, to był kolejny raz, kiedy myślę, że większość ludzi była zaskoczona, że coś takiego się stało. Bardzo szybko udało się zorganizować ten wyjazd. 20 żołnierzy z Wielkopolskiej Brygady oraz 10 żołnierzy z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych poleciało właśnie do brytyjskiego Dover w pierwszy dzień świąt, by pomóc kierowcom, którzy utknęli na granicy, no i też zmienić polski personel medyczny.
Żołnierze... Operacja Zumbach, zdaje się.
Tak, zgadza się. To operacja przyjęła kryptonim Zumbach na cześć pilota dywizjonu 303.
No i powiedzmy sobie, co tam na miejscu zastali wielkopolscy terytorialsi, z czym musieli się zmierzyć?
Terytorialsi przylecieli, by zmienić personel medyczny, wykonywać wymazy, bo to było warunkiem, by kierowcy przedostali się przez granicę, ale także do ich obowiązków, do ich zadań należało wsparcie brytyjskich lekarzy służb w dwóch miejscach. W miejscach, w których przeprowadzane były testy. To był wjazd do portu Dover oraz na autostradzie M20, która właśnie do tego miasta prowadzi, ale żołnierze także dystrybuowali żywność i napoje kierowcom.
Pani porucznik, no to powiedzmy sobie, jak rysuje się ten rok 2021 przed wielkopolskimi terytorialsami?
Na razie skupiamy się na tym, co teraz i tutaj, czyli na pomocy, na walce z koronawirusem. Jak będzie układać się sytuacja? No, na pewno będziemy z dnia na dzień się do tego dostosowywać i oczywiście układać te plany. No, jesteśmy przygotowani, myślę, już na wiele.
Więc pozostaje nam tylko podziękować za dotychczasową służbę, no i życzyć wytrwałości w tym roku Państwa. I moim gościem była podporucznik Anna Jasińska z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
padając w ataku. Polskę wolną i czystą jak łza. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Słuchają Państwo Radia Poznań. Zmiany w szkołach podoficerskich. Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało o zwiększeniu limitów przyjęć do szkół tego rodzaju w 2021 roku. To często pierwszy krok dla młodych ludzi marzących o karierze w wojsku. Nabór będą prowadzić dwie nowe szkoły w Ustce i Zegrzu. Zmiana, choć niewielka, dotyczy także szkoły podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Z rzecznikiem uczelni, chorążym Andrzejem Kędzierskim, rozmawiał Krzysztof Polasik.
Panie chorąży, co tak naprawdę zmieni się po decyzji ministerstwa? Chodzi o limit przyjęć.
Limit miejsc na szkolenie podoficerskie dla kandydatów ze środowiska cywilnego, których będziemy mogli przeszkolić w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w 2021 roku, jest podobny jak w roku poprzednim i będzie wynosił 112 osób. W roku 2020 było to 115 osób, ale za to od 2020 roku Poznańska Szkoła Podoficerska kształci w nowych specjalnościach wojskowych, m.in. kryptologii, cyberbezpieczeństwie, rozpoznaniu i walce elektronicznej.
Co powinien zrobić kandydat, który jest cywilem, żeby rozpocząć naukę?
Jeżeli chodzi o wymagania, które kandydat musi spełnić, to taka osoba nie może być karana sądownie, powinna posiadać obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, powinna mieć ukończone 18 lat i ukończoną szkołę średnią. Ponadto w zależności od specjalności kandydaci na podoficerów muszą spełniać dodatkowe wymogi. Muzycy, aby rozpocząć szkolenie w naszej szkole, muszą legitymować się ukończeniem szkoły muzycznej drugiego stopnia w zakresie gry na instrumencie muzycznym, a na przykład pielęgniarki muszą posiadać dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej. Takie informacje chętni znajdą na naszej stronie internetowej. Tam też kandydaci mogą pobrać wzór wniosku do dyrektora Departamentu Kadr Ministra Obrony Narodowej, który należy złożyć za pośrednictwem właściwej wojskowej komendy uzupełnień. Taki wniosek należy złożyć do dnia 4 czerwca 2021 roku i ten termin oczywiście jest nieprzekraczalny.
To niech pan powie, czy zgłosili się już jacyś chętni?
Takie pierwsze telefony od osób chcących rozpocząć kształcenie w Wielkopolskiej Szkole Podoficerskiej pojawiły się już kilka dni po ukazaniu się decyzji ministra obrony narodowej w sprawie naboru do szkół podoficerskich w 2021 roku.
Co dalej? To znaczy, kiedy kandydat zostanie już przyjęty?
Kursy, które odbywają się w Wielkopolskiej Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy wojskowej w zakresie funkcjonowania na pierwszych stanowiskach podoficerskich. Zapewniamy naszym słuchaczom bardzo dobre warunki szkolenia i doskonale przygotowaną kadrę dydaktyczną i dowódczą. Szkoła ma w tym zakresie bardzo bogate 17-letnie już doświadczenie. Ukończenie kursu podoficerskiego w Poznaniu pozwala rozpocząć ciekawą i stabilną pracę, w naszym przypadku zwanej służbą. Dodatkowo w trakcie służby podoficer może dalej kształcić się wojskowo, ale może także pobierać naukę na uczelniach cywilnych.
Jak wygląda takie szkolenie?
Kandydat na podoficera ze środowiska cywilnego po zdaniu egzaminów wstępnych do poznańskiej szkoły poddany zostaje w zależności od specjalności 7-8-miesięcznemu szkoleniu. W skład tego szkolenia wchodzi szkolenie podstawowe, w czasie którego szkoleni muszą poznać podstawowe tajniki wojskowego rzemiosła. Uczymy ich wtedy podstaw musztry, działania na polu walki, czy też posługiwania się bronią. W trakcie drugiego etapu szkolenia, tak zwanego szkolenia bazowego, staramy się wyrobić u szkolonych cechy dowódcy oraz przywódcy. Nasi kadeci mają wtedy dużo zajęć z metodyki szkolenia. Żołnierze uczą się, jak dowodzić oraz kierować małym zespołem ludzi. Zagadnienia realizowane są wtedy z różnych przedmiotów, m.in. z taktyki, szkolenia ogniowego, regulaminów, czy też jakże ważnego przywództwa wojskowego. Ostatnim etapem szkolenia podoficerskiego jest kształcenie specjalistyczne, które realizowane jest w centrach i ośrodkach szkolenia, m.in. Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa. Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, po zaliczeniu którego kandydaci mianowani są na stopień podoficerski, pierwszy stopień podoficerski, stopień kaprala.
No i gdzie trafiają absolwenci szkoły?
Po ukończeniu szkoły podoficerskiej i zdobyciu stopnia kaprala, żołnierze w zależności od specjalności i potrzeb sił zbrojnych kierowani są do jednostek wojskowych rozlokowanych na terenie całego kraju, gdzie obejmują stanowiska przewidziane dla podoficerów młodszych. W przyszłości absolwenci naszych kursów mogą ponownie do nas powrócić, ale już jako słuchacze kursów doskonalących na kolejne stopnie wojskowe w korpusie podoficerskim.
Poznańska szkoła kształci w 5 kierunkach: łączność, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, rozpoznanie i walka elektroniczna, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz orkiestra. Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie spwl.wp.mil.pl.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Wciąż niewiele wiemy o udziale Wielkopolan w wielkiej wojnie ze Związkiem Radzieckim. Stawką była nie tylko walka o granice, ale też o to, czy do Polski i na zachód Europy przedostanie się ideologia komunistyczna zrodzona w Rosji po obaleniu caratu. Bitwa stoczona wtedy przez Polaków, także przez Wielkopolan, przeszła do historii jako jedna z ważniejszych w dziejach świata. Jacek Butlewski.
Wielu Wielkopolan, którzy walczyli w zwycięskim powstaniu, poszło walczyć dalej, na wschód, z bolszewikami. Tym razem wrogiem była Rosja Radziecka. Przykładem, jak mówi historyk i regionalista Bartosz Borowiak, jest Wiktor Pniewski, zdobywca poznańskiego lotniska w dobie powstania wielkopolskiego.
Bierze czynny udział w walkach na naszych granicach południowych, czyli na Kresach, w Lwowie, i bierze też udział w bitwie warszawskiej. Następnie w ramach działań II wojny światowej przedostaje się do Anglii i tam bierze również udział w bitwie o Anglię.
Takich historii jest więcej. Przybliży je specjalna aplikacja przygotowywana przez Poznańskie Muzeum Narodowe.
To jest zupełnie nowa aplikacja edukacyjna, która ma za zadanie podbicie informacji o udziale Wielkopolan w wojnie polsko-bolszewickiej.
Aleksandra Sobocińska.
Powstała ona oczywiście w roku rocznicowym, natomiast rusza rok później. Udział Wielkopolan jest stosunkowo mało znany, stąd pomysł kilku jakby podmiotów, bo Muzeum Narodowe współpracuje z Urzędem Wojewódzkim i z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, które technologicznie odpowiada za stronę technologiczną i za digitalizację i multimedia tej aplikacji. Szeroko pojęta prezentacja Wielkopolan i ich udziału w wojnie zwycięskiej, na szczęście. Aplikacja rusza 26 stycznia, będzie dostępna na stronach internetowych. Muzeum Narodowe udzielało wsparcia merytorycznego dzięki temu, że mamy oddział Wielkopolskie Muzeum Wojskowe. Mamy nadzieję, że 26 stycznia będą szeroko pojęci odbiorcy mogli z tej aplikacji skorzystać i dowiedzieć się wiele, ponieważ zebrano ponad 1000 multimedialnych obiektów, prawie 500 archiwalnych zdjęć, ilustracji, map. Były nagrywane również sceny, które są rekonstrukcjami domniemanych walk. W związku z tym to będzie bardzo na pewno efektowne wizualnie, a jednocześnie nasycone ogromną wiedzą o udziale Wielkopolan w tej tak ważnej w naszej historii bitwie.
Szczegóły dotyczące nowej aplikacji na stronie Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Magazyn wojskowy.
To wszystko na dziś. Bardzo dziękujemy za uwagę. Kłaniają się realizujący audycję Krzysztof Jankowski, współtworzący program Jacek Butlewski i Krzysztof Polasik. Sprzed mikrofonu odmeldowuje się Kacper Witt. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.